Wszyscy jesteśmy świadomi, żeśmy się tu zjechali nie po to, żeby się zobaczyć, chociaż bardzo przyjemnie to jest, ale po to, żeby wspólnie w gronie braterskim zagrzewać się w postępowaniu po drodze poświęcenia. Tu jesteśmy takie jak sztandarowy, piękny werset słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział: jam jest droga, prawda i żywot. Wiele lat niektórzy wstąpiliśmy na tą drogę. Drogę to nie znaczy, że idziemy po Jezusie, tylko że idziemy śladami, staramy się iść śladami Jezusa Chrystusa. Wczoraj bardzo nam miłość serdecznie, że następni. Prawdą, którą Chrystus Pan głosił, staramy się czynić i żyć tą prawdą. A to wszystko powinna nas ta droga i prawda doprowadzić do czego? Do życia wiecznego. I właśnie chciałbym na ten temat w tej chwili naszą uwagę, żebyśmy skierowali. Na słowa nauki Chrystusa Pana. Brat Łukasz tu przede mną mówił, że bardzo głębokie, trudne tematy, czasowe tematy są potrzebne i na pewno tak. Jeżeli jakakolwiek społeczność ludzi istnieje, to są tacy, którzy są takimi ideologami, którzy potrafią albo filozofami nakreślić cel i myśl. My mamy oczywiście nakreślone głównie przez Chrystusa Pana i apostołów, ale nawet wśród apostołów byli tacy, jak był apostoł Paweł, o którym Piotr, filar Kościoła, potęga Kościoła, wyraża się z wielkim podziwem, że on głosi nauki, wykłada nauki, pisze nauki. Jakie? Proste? Trudne. Ale nie tylko tym, że powinniśmy słuchać trudnych nauk, ale społeczność by była bardzo uboga, gdyby nie było czynicieli tych myśli, wykuwanie tych myśli i wprowadzanie w życie. Ja bym może bardziej chciał poruszyć te tematy, które powinny nas kierować na to, jak żyć życiem chrześcijańskim, jak iść drogą, śladami Jezusa Chrystusa i słowami, prawdami, które głosił Chrystus Pan, żeby właśnie dojść do żywota wiecznego. Swoje rozważania chciałbym oprzeć, już powiedziałem, o słowa Chrystusa Pana, które są zapisane w Ewangeliach, głównie w Ewangeliach, bo wiemy, że i w listach potrafią być słowa, dosłownie cytaty z Chrystusa Pana, ale te cztery Ewangelie zapisywały słowa Chrystusa Pana. Ale czy tylko słowa? Nie, na pewno i czyny. To, cośmy mieli przykład w poprzedniej godzinie, brat przede mną poruszał. Czyn Chrystusa Pana, że nie tylko głosił, ale i czynił. I w Słowie Bożym, w Ewangelii chciałbym się posłużyć z 10 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, od 25 do 28 wersetu. Zapisane są słowa. Słowa skądinąd wydaje się proste, ale zresztą mnie się ciągle wydaje, jeżeli czytam Ewangelię, mowy Chrystusa Pana, to one są co? Bardzo trudne, niezrozumiałe, są niemożliwe do prawie każdego z nas tu siedzącego na ławkach, czy zgromadzającego się, czy biorącego to Pismo Święte do ręki, do zrozumienia. Na pewno w ogromnej większości wszyscy mogą zrozumieć. To często nasze teologiczne tłumaczenia powodują, mówię o całości chrześcijaństwa, doprowadzają do tego, że słowa te stają się często niezrozumiałe. I przeczytajmy sobie ten urywek. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Wprawdzie tu jest napisane, że uczony, ale wstawia pytanie, ale w celu, że co? Wystawiając go na próbę. No, czy my nie wstawiamy takiego pytania? Na pewno nie w celu dokonania próby Chrystusa Pana, ale to pytanie, w jaki sposób, co mam czynić, jak postępować, aby otrzymać, dostąpić z łaski Bożej. To nam apostoł Paweł bardzo szeroko później wytłumaczył, aby dostąpić do czego? Do żywota wiecznego. Jeżeli my, to Chrystus Pan znowu już powiedział, jeżeli byś człowieku wszystko pozyskał, cały świat, a stracił na duszy, na swoim życiu, to coś ci to wszystko. Co najbogatszemu człowiekowi jest po bogactwie, po sławie, po majątku, jeżeli się kończy jego życie? Wiemy, że wszystkich nas się skończy. Taka jest kolej rzeczy. Taki jest wyrok Boży. Ale w tym życiu, które teraz dzisiaj mamy dane, możemy sobie zasłużyć, zaskarbić. I znów musimy przypomnieć wyraźnie, nie naszym wysiłkiem, ale z łaski Bożej żywot. Żywot wieczny, ba, jeszcze wyżej, bo nieśmiertelny. I dalej ta rozmowa trwa tak. On zaś rzekł do niego, Chrystus Pan do tego uczonego, co napisano w zakonie. I myślę, że możemy, przypominając słowa Starego Testamentu, że jest powiedziane, jeżeli się mylę w proroka Izajasza, że nawet i zło będzie co? Chwalić Boga. Ten człowiek z gruntu nie był chyba dobrym człowiekiem, chcąc, kusząc, doświadczając Chrystusa Pana. Ale jego pytanie spowodowało, że Chrystus Pan dał nam naukę, dał nam lekcję, dał nam i zostało zapisane coś bardzo istotnego. W ten sposób, że przez całe już te 2000 lat te słowa wielbią i wiele, myślę, wiele milionów ludzi, a setki tysięcy, choćby tych najświętszych, jakim jest Kościół, dokonywało, realizowało te słowa w najbardziej doskonały sposób. I Chrystus Pan pyta. Pyta, myślę, że tym pytaniem stawia to pytanie nie do tego faryzeusza, ale odczytujmy, że wstawia do mnie, do ciebie, każdego nas, bracie i siostro. Do tych, do nas tu siedzących i do nas, których nie jesteśmy, którzy biorą do ręki tę księgę i czytają. Co napisano w zakonie na temat, a zakon, cóż to jest zakon? Zakon, jeżeli byśmy tylko patrzyli, to co często nam się ukształtowało, że zakon to, co Żydzi mieli wykonać, co Mojżesz dał przy górze Synaj, 10 przykazań. Ale inaczej to nazwać, to co jest? Prawo Boże. Po rosyjsku słowo zakon to co znaczy? Prawo. A my możemy powiedzieć z całym przekonaniem, skoro zapisane w Słowie Bożym, więc prawo Boże. Co pisze w prawie Bożym? Czy tylko dla tego jakiegoś podstępnego faryzeusza, czy dla nas? Myślę, że dla nas. I co napisano? Jak czytasz? Jak czytamy? Wstawmy się w tą sytuację i swoje rozważania właśnie określiłem to, jeżeli trzeba nazwać jakoś, co napisano w zakonie, co napisano w prawie Bożym na temat dostąpienia osiągnięcia żywota wiecznego. Napisano dużo, ale na pewno nie sposób wszystko poruszyć. Niektóre momenty poruszymy. Kilka osób za życia Chrystusa Pana pytało Pana, Panu o ten sam temat. Może z różnych pobudek wstawiali to pytanie, ale przynajmniej 3 czy 4 osoby wstawia podobnie pytanie. Chociaż może często będzie to nazwane, które przykazanie jest największe, najważniejsze lub jak. Ale sens tego wszystkiego zmierza ku temu, co mam czynić, aby otrzymać żywot wieczny. Zauważmy, sformułowane, myślę, jest dokładnie. Co czynić? Nie co się nauczyć, tylko co uczynić. Zresztą później jeszcze będziemy mówili, że takie wyraźne dowody Pisma Świętego są, że czyny się liczą. To, co pomiędzy protestantami a katolikami do dni dzisiejszych jest dyskusja, czy łaska tylko, czy czyny, działalność. Myślę, że chyba by należało co połączyć. Jedne i drugie. Najpierw łaska, a później w oparciu o tą łaskę muszą iść czyny. Odpowiedź Pana była zawsze taka sama. Jak pisze w 26 rozdziale, że nie tłumaczy, tylko odsyła do zakonu, do prawa Bożego. Bo on powiedział sam o sobie, Chrystus Pan, że ja nie przyszedłem, żeby unieważnić zakon, tylko co, żeby wypełnić. I tą odpowiedzią daną faryzeuszowi jest odpowiedź dla nas, dla mnie każdego. Jeżeli tak będziemy podchodzili, na pewno będziemy na dobrej drodze. Jeżeli czytamy dekalog, czy znajdujemy takie przekazanie, jak tutaj w 27 wersecie. A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga. Znów mówi to uczony. Swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jako jak siebie samego. Jeżeli będziesz to czynił, to co? Rzekł mu więc Pan, co? Dobrze odpowiedziałeś. Nie mówi, że dobrze coś uczyniłeś, tylko mówi, ty co? Wiedzę posiadasz? Posiadasz wiedzę bardzo dobrą. Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz co? A będziesz żył. Trudne? Może trudne to, co poruszał brat Łukasz, czy inni, bardzo często nazywane tematy doktrynalne, trudne orzechy, jak niektórzy bracia mówią, że myśmy są po to, żeby gryźć twarde orzechy. No, ja do tych się nie bardzo nadaję, mam tam jakąś protezę i to słabą. Szybko bym sobie. Ale w moim przekonaniu Pismo mówi, że co? Czyń to. To proste. Ale czy proste? Rzeczy proste? Nauki proste? Jeżeli przemyślimy albo spróbujemy je realizować, dojdziemy do wniosku, że co? Że to są dopiero najbardziej trudne rzeczy. Najbardziej trudne przekazania. I jeżeli czytamy dekalog, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, nie będziemy go odczytywali, dzieci się nasze uczą, my się uczymy 10 przykazań. Czy tak sformułowane któreś z przykazań jest? Nie. Jest 10, dekalog jest troszkę inaczej, rozpisany. Ale sens dekalogu jest taki, a nie inny, zresztą do tego jeszcze przyjdziemy. W piątej Mojżeszowej dopiero czytamy, nie w drugiej, przy daniu na górze Synaj, tam przy górze Synaj zakonu, ale dopiero w piątej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze powtórzonego prawa, w szóstym rozdziale, a czwarty i piąty werset czytamy tak. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym. Pan jeden, nie trzech, nie iluś. To, co chyba dzisiaj mi brat mówił, Józek, że spotykają się, chcą tworzyć i wiemy, że katolicy poprzez usta swojego papieża próbują połączyć nie tylko chrześcijan wszystkich, ale również inne religie. Przyciągnąć do siebie Żydów, przyciągnąć Mahometan. Ale Żydzi i Mahometanie odpowiedzą co? Pan jest co? Jeden, nie trzech. Pytałem Żyda, który był u mnie w domu, jak oni, to mówię najważniejsze, mówi o jakiej trójcy, o czym mówić? Przecież pisze wyraźnie, Pan Bóg, Bóg jeden jest i to jest Bóg Izraela. Czy inny jest nasz Bóg? To tenże sam. I czytamy dalej, dopiero właśnie piąty werset mówi tak. Będziesz miłował tego jedynego, jedynego Boga, Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swej i z całej siły swojej. Łatwe do wykonania? Trudne. Ale powiemy, czy każdy z nas by nie powiedział, że co? Kocham Boga. Czy mogę ja, obserwując jeden drugiego, powiedzieć, ty nie milujesz Pana Boga? Nie. No bo przecież Pan Bóg bardzo daleko, w niebiesie. Czy Pan Bóg coś potrzebuje ode mnie bezpośrednio? Nie, to ja tylko potrzebuję. Ale to jeszcze będzie ten temat dalej. Natomiast w dalej tu nic, w tym powtórzonego prawa księdze, nic nie ma o przykazaniu, będziesz miłował bliźniego swego. Ale czy w dekalogu nie ma? Jest, tylko rozpisana w pięciu przykazaniach. Bo nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. To co? Co to innego jest? czyli miluj, szanuj kogo? Swego bliźniego, swego sąsiada, swego brata, swego przyjaciela. Ale czy tylko? Bo tak wymieniłem tych wszystkich najbliższych. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 18 wersecie pisze tak. Nie będziesz się mścił, bo często jest przedstawiana i tak nam się może czasem kojarzy, że Stary Testament, że zakon to co? Ścisła sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb. I może byśmy aż doszli do tego absurdu, że powiedzieć, że jeżeli ktoś z nieobaczenia wybił innemu oko, to ja to musiałem mu wybić oko. Nie, mogłem, ale nie musiałem. To nieprawda, że nakaz, prawo zezwalało. I tylko, że wystawiało mnie przy tym co? Na tą próbę. Kim ja jestem? Jakim ja jestem człowiekiem? Czy mściwym, bezwzględnym, czy człowiekiem, który potrafi z swego serca wykrzesać jakieś uczucia? Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz milował bliźniego swego jak siebie samego. Bo kto powiedział? Jam Pan, jam Bóg to powiedział. To jest właśnie zakon Boży. Ale byśmy powiedzieli to brata swego. To jeżeli było dla Żydów, to Żyda. No ale Filistyńczyka, wiemy, że ciągle się bili. I nawet za zaszczyt poczytywano sobie, gdy zabito. Ale to nie jest tak. Wszystko prosto i zupełnie. Nigdy nie można wszystko widzieć w jednobarwach. Są cienie, różne kolory. I w tymże samej rozdziale, tylko w 34 wersecie, również Bóg powiedział tak. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was samych. Będziesz go milował jak siebie samego. Jeżeli będzie Filistyńczyk moim sąsiadem, to co? Bóg nakazał co? Milować. Bo łatwo mi powiedzieć, że ja miluję na przykład Chińczyka, bo się nigdy z nim nie spotkam. Ale gdy tak odwrócimy pytanie, czy ja swego sąsiada najbliższego miluję, który może mnie tam coś bardzo minimalnie, ale za paznokieć zaszedł, to co okazuje się, że co? Nie, z sąsiadem to ja nie rozmawiam. Ale braci miluję. Albo odwrotnie dosłownie to do braci odnieść. Najbliższych. Albo można dojść do tego dziwacznego pojęcia, którzy, może niektórzy tak dochodzą, że jeżeli wymieniamy tutaj na naszych konwencjach, w naszych zborach, że chrześcijanin ma trzech wielkich wrogów. I takim jednym wrogiem to jest ciało. Tak? Ciałem męża to jest co? Żona. I często ma podstawy, są tacy, którzy mówią, nie, mam podstawę nienawidzić swoje ciało. Ale gdy przyjdzie na faktycznie do swego ciała, to bardzo często mówię o sobie, że udowadniam, że ja już doszedł do tej najwyższego stopnia miłości, bo swego nieprzyjaciela, swojego ciała, to tak miluję, tak go owijam, tak go ustawiam, że dochodzi aż do drugiego absurdu. Czasem dobrze sobie zdać takie sprawy, jak to może wyglądać i śmiesznie wyglądać. Mówiąc przed chwilą, mówić, że ciało moje jest wrogiem, a później nadmiernie. Nie, z całym przekonaniem mówię, że ciało trzeba szanować. Ale przy tym nigdy nie zrobić z tego balwana czy bożka. Jeżeli przyjdziemy do Ewangelii według świętego Mateusza, w 22 rozdziale spotykamy znowuż słowa Chrystusa Pana, więc samego mistrza tego drogowskazu, drogi, w 22 rozdziale od 34 do 40 wersetu czytamy. Ten sam temat, nie inny. Nie należy, przynajmniej nie zechcę rozrzucić to bardzo szeroko, tylko tematycznie się trzymać. I czytamy, lecz gdy faryzeusze po rozmowie z sadeceuszami, którzy zostali pokonani przez Pana, zauważyli, że zamknął usta sadeceuszom, zgromadzili się wokoło niego. Znów w dobrych celach. No, jeżeli się zgromadzili około Pana, to co? tylko cieszyć się, chwalić. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? I co? Tym razem Pan mówi, nie pyta się uczonego, tylko co robi? Odpowiada. A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne, czyli również największe, to co? Będziesz podobne mu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się co? Przykazaniach opiera się cały zakon, całe prawo Boże i co? I prorocy. Nowy Testament też? Z całym przekonaniem też. I będziemy jeszcze cytowali wyjątki z Nowego Testamentu. Nie po imieniu inaczej. Całe prawo Boże opiera się na tym. A jak jeszcze zauważymy, że wcale nawet nie na tym pierwszym, tylko to pierwsze musi być wykonane poprzez to drugie. Bo jakże ja pokażę miłość do Boga? Dawid w swoich psalmach mówił: czy Bóg potrzebuje coś ode mnie? Wszystkie zwierzęta, które są po górach, to czyje są? Boże. Wszystkie pieniądze, które są, to co? Boże. Wszyscy ludzie są, to co? Boże. I tu dopiero problem. Jeżeli to są Boże, to co? Chcąc milować Pana Boga, muszę. Jeżeli chcę, jeżeli mam miłość, to muszę milować, muszę, nie z przymusu, ale powinno być z chęci, z dobroci do Boga miłość okazywać poprzez ludzi. W Ewangelii Marka podobne jest poruszane, ale jeżeli właśnie czytamy dekalog, to precyzuje dekalog tylko miłość do Boga i często mówimy, że był rozpisany na dwóch tablicach, jedne miłość do Boga, drugi dla ludzi. Tu jest skondensowane, już wystarczy. Bo jeżeli będę milował Pana Boga, to czy będę naruszał Dzień Święty? No powiemy, no tak, my sabat nie święcimy, czyli naruszamy. Nie, jeżeli ustaliliśmy, bo nieważny jest dzień, nazwa dnia, tylko ważne jest to, że poświęć czas na sprawy duchowe, na przeżycie duchowe, a nie wykorzystaj tej niedzieli na jazdę nad morze, czy nad jezioro, czy ten. Bo jeżeli będziemy tak robili, nie oszukujmy samych siebie. Apostoł Paweł kilka razy mówi: nie oszukiwajcie samych siebie. Bo najbardziej tragiczną rzeczą jest, jak człowiek oszukuje innego człowieka, ale gdy oszukuje już sam siebie, to już jest co? Wręcz beznadziejna sprawa. Prorocy również. Czy miłość przez proroków Boża nie była ukazywana, gdy w ostrych słowach napominał swój naród? Czy bracia kiedyś zwrócili uwagę, jak dużo jest wersetów albo rozdziałów poświęconych, że Bóg przez proroka chwali naród izraelski, jaki jest dobry, jaki jest wierny, jak oddaje dziesięcinę, jak miluje bliźniego swego? Czy mamy? Mamy takie opisy? No, a naród izraelski był co? Wybranym narodem. Narodem Bożym. Właśnie tu jest pokazane to, co ten mechanizm, który później Salomon mówi i apostoł Paweł mówi, że jeżeli syna ojciec nie karze, to ten syn jest w oczach ojca jakim? Bękartem, obojętnym. On go nie chce wychować. Właśnie tu jest miłość Boża pokazana, jak bardzo zabiegał o ten naród. Czy Filistyni obok gorsi nie byli? Czy Babilończycy, czy Asyryjczycy? Czy mamy bardzo potępienie? Mamy w ten czas ich potępione, gdy naruszali już dziedzictwo Boże izraelskie. Ale gdy nie naruszali, byli w tym czasie obojętni dla Pana. Tak samo jest w dobie naszej. Jeżeli będziemy często albo bardzo często krytykowali katolików, Żydów, innych, siebie nawet nie chwalili. No ale to pozostaje, jeżeli wszyscy niedobrze, no to w końcu ktoś musi być dobry. No to wiadomo, kto jest dobry, to ja jestem dobry. W Ewangelii Marka zapisany jest w 12 rozdziale, od 28 wersetu, czytamy słowa znowuż, rozmowę Chrystusa Pana. I przystąpił jeden z uczonych. Już nie pisze, że podstępnie, że wystawiając na próbę, ale przyszedł do Pana w innym nastawieniu serca. Zobaczmy, jak gdyby gradacja ludzi z różnymi uczuciami przystępowali. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, tym poprzednikom, znowuż sadecydeuszom, czyli prawie o tym samym wydarzeniu opisuje, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, czyli jakby poszerzył, czyli 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset i 5. Mówi, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Nie inaczej, jeden jest. Będziesz wtedy milował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz milował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przekazania większego nad to nie ma. To nie znaczy, że innych przekazań nie ma, tylko mówi, że większego. A ja bym powiedział, że co? Trudniejszego do wykonania. Jeżeli ty, człowieku, sobie poradzisz z tym przekazaniem, to resztę już jakoś będzie. Przecież łaska Boża działa, ale i w tych sprawach również działa. I rzekł do niego uczony w piśmie. Uczony w piśmie wydaje cenzurkę teraz Panu. Dobrze, nauczycielu. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłość, Jego milować z całego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego milować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie ofiary całopalenia. Wczoraj słyszeliśmy, jak dużo ofiar było. I Żydzi naprawdę byli, to znaczy nie wszyscy, ale naprawdę ogromna ilość była, że wjedli te baranki. Choćby za czasów Chrystusa Pana na Paschę zeszło się co? Multum. Podają niektórzy około 2 miliony było. Oni nie przyszli z próżnymi rękoma. Oni przynieśli dary. Oni składali ofiary. Oni jechali często z bardzo daleko, bo byli rozrzuceni w diasporze. Wielki wysiłek uczynili. Znacznie większy jak my tu przyjeżdżając w dobie dzisiejszej nawet z Białgardu do Bilgoraja czy do Budziasztu. Bo tam szli albo jechali naprawdę w prymitywnych sposobach. I co? Bardzo się Pan cieszył, Bóg cieszył z tego? Coś było jednak nie tak. A Jezus widząc, że On rozsądnie powiedział, że miał tą sprawę przemyśliwał i myślał na pewno dlaczego. Składam ofiarę, oddaję dziesięcinę, staram się przestrzegać przykazań, a coś mi nie dostaje. Jeszcze przyjdziemy do tej następnej rozmowy. Coś mi nie dostaje. Co jest? I doszedł do wniosku, że nie ofiary, nie dziesięciny, nie czynienie tam tych symbolicznych czynów, tylko co? Serce jest ważne. I czyny wypływające z uczuć, z serca do Boga realizuje miłość poprzez swego bliźniego, swego brata. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od królestwa. Tu oddane jest Bożego, bo to jest Ewangelia Marka. Zauważamy, że często Ewangelia Mateusza to w takich miejscach oddaje Królestwo Niebieskiego, ale to nie ten temat jest. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Bardzo rozumiał czasy, figury, wszystko rozumiał. Coś go zbliżyło. On przemyślał, zrozumiał ducha czego? Prawa, ducha zakonu. I nikt nie śmiał go więcej pytać. I to jest właśnie bardzo pocieszające. Wczuć się w prawo Boże, w zakon Boży, nie mechanicznie, albo się tylko nauczyć. I może często uważać, że wielką zasługę mam, bo siedziałem te 2 dni na twardej ławce. Dobre jest. A przypomnijmy sobie, ilu idzie katolików do Częstochowy. Pieszą często, widziałem to sam. I co? no to oni większy wysiłek zrobili. Dobrze tylko patrzeć sami na siebie krytycznie i patrzeć w świetle właśnie zakonu prawa Bożego. Tu pytający tą sprawę miał bardzo dokładnie przemyślane, a Pan mu go pocieszył i powiedział, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I teraz przejdziemy z powrotem do Łukasza, do 10 rozdziału. Bo tam od tegośmy zaczęli, gdy ten uczony w piśmie wystawiał Chrystusa Pana na próbę, wstawiając mu pytanie. I Pan mu, gdy on odpowiedział, że zna prawo, to znaczy tekst zna, jak brzmi. Tylko co? Widocznie nie znał jednak, jak to trzeba realizować. Że to w tym 28 wersecie 10 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi, rzekł mu, dobrze odpowiedziałeś, tu czyń to, a będziesz żył. Ale dalej, ten uczony, co wstawia pytanie, on zaś chcąc się usprawiedliwić, bo Chrystus czytał myśli jego, serce jego, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa. A kto jest bliźnim moim? No kto? Dobrze, ja będę miłował, ale kto? Że Boga mogę miłować, bo Bóg jest jeden. A bliźnich? No nie wiem, ile w tym czasie w Izraelu żyło Żydów, a jeszcze innych. Ale w dobie dzisiejszych mówimy, że bliźnim to są wszyscy. To na kuli ziemskiej chyba już przekroczyło 6 miliardy ludzi. Wszystkich mamy miłować? Tak czy nie? Tak. No to jak? Czyli inaczej mówiąc, Biblia precyzuje dokładnie w stosunku, kogo miłować, że Bóg jest jeden, nawet nie trójosobowy, jeden i to jest jedne. Ale nie precyzuje, kto jest bliźnim. Więc to pytanie Chrystusa Pana. I Chrystus Pan korzysta i mówi tą przypowieść. I o miłosiernym Samarytaninie. Przypowieść, którą myślę, że znają nie tylko narody chrześcijańskie, ale myślę, że nawet Japończycy znają i inne narody, które są innej religii. Bo za wielki wydźwięk, bagaż uczuć ma i nauk moralnych. Pewno, że można w tej przypowieści doszukiwać się głębokich myśli i są takie, ale w tej chwili może zwrócimy na te może mniej głębokie, natomiast znacznie trudniejsze do realizacji. I tutaj mówi, co Pan Jezus, a Jezus mówiąc do niego rzekł, pewien człowiek, określony? Nie. Czy to był faryzeusz, czy to był celnik, czy to był kapłan, czy pewien człowiek bezimienny idzie z Jerozolimy do Jerycha. Czyli idzie, można sobie różnie komentować, że odchodzi od Boga, udaje się do dolnego Jerycha robić interesy. Ale można również sobie skomentować, że on tam oddawał ofiary, poklony Bogu. Cześć oddawał i idzie, ale to widać nie było istotne dla Pana. Mówi, pewien człowiek szedł i napadli go zbójcy. A ci zbójcy byli jego bliźnimi? W takim znaczeniu, jak żeśmy odpowiedzieli, że wszyscy, 6 miliardy ludzi jest naszymi bliźnimi, to tak, to był ja. Ale czynami był jego, ich bliźnim? Nie, czyny jego, ich zaprzeczyły to, bo go pobili, obrabowali i zostawili ledwie żywe. Ale zauważmy, jak tu sformułowane jest dalej. Mówi 31 werset. Przypadkiem szedł kapłan. Przypadek sprawił. Nie. Powiemy, że jeżeli nawet tak było z kapłanem, to co? Z chrześcijaninem. Co? Może być przypadek? Nie ma przypadku. Szedł, może szedł odprawiać co? Ofiary. Śpieszył się, on nie miał czasu. Zresztą takie doświadczenie psycholodzy robili na studentach teologii w Stanach Zjednoczonych, że dali opracować właśnie temat przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Podłożyli na przejściu i wyznaczyli każdemu, że ma dokładną godzinę. Nie wolno się spóźnić, wygłosić przemówienie. I podłożyli, no udali, że pobity leży. I teraz przechodzimy koło niego. No jak? No bo chcę pomóc, ale patrzycie co? Tam czeka grono, ważne grono profesorów. I przechodzili tak po kolei. Czy czasem Pan Bóg nie robi takiego doświadczenia w stosunku z nami? Bóg podobnie myśli. Myślę, jakże często na swojej drodze życia spotykamy pobitych. Nie tak cieleśnie, ale pobitych. Może ci, którzy szli właśnie od ołtarza pańskiego, zostali jakoś pobici. Duchowo, psychicznie, moralnie, albo nawet cieleśnie chorzy są. Czy przyjdziemy obok? My, kapłani, jeżeli tak się nazwać można, starsi, usługujący kwieciste tematy mający, może pominę? Lewita. Nieprzypadkowo Chrystus wziął przykład kapłana i lewity. Nie i Żyda prostego, który mógł nie znać. Czy lewita nie znał przykazań tych? Znał. Czy kapłan nie znał? Tym bardziej. I co przechodzi następnie? Kto? Samarytanin. On mógł co? Mógł nie znać przykazań? Mógł, ja mówię, wybacz. Tylko co on miał te przykazania? W sercu. To, co apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że poganie nie mając zakonu, to co mają? Sumienie ich jest zakonem. I ten nieznający, może dalekie od umów obietnic Bożych, ten Samarytanin, mieszanina narodów, on okazał miłosierdzie. A nie ten swemu, może bardzo bliskiemu współbratu. Znajomość woli Bożej, i tu jest pokazana, i ten werset, co był cytowany przez brata Łukasza, tylko ja nie całą przypowieść o wiernym i niewiernym słudze chciałem zacytować, ale końcówkę. Ciągle mi brzmią w uszach te słowa. Tą zasadę, Chrystus Pan podaje zasadę, zasadę zresztą stosowana już od prawa rzymskiego poprzez wszystkie prawa. Że nieznajomość prawa, co? Nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeżeli się wybieramy za granicę, teraz chętnie podróżujemy. Nieznajomość prawa na przykład niemieckiego, naruszę przepisy, to co powiem? No, ale ja nie wiedziałem. Zwalnia mnie z odpowiedzialności? Nie. Natomiast jeżeli znam prawo i wiedzę, że znam, bo jestem prawnikiem i złamałem to prawo, to co sąd? Zaostrza karę, przynajmniej powinien zaostrzać. I Chrystus Pan to podał w tym 12 rozdziale. Nie będę już nawet czytał, bo widzę, że bardzo szybko czas mknie. Że sługa, który zna wolę Pana, a nie czyni, my się zbieramy tu na tych salach, tutaj w swoich zgromadzeniach, czytając w domu, to się uczymy wolę Pana. A gdy później od tego odchodzimy obojętnie, to pamiętajmy, że to jest podobnie, jak jest modlitwą Ojcze Nasz. Że klękając, możemy klęcząc modlić się do Boga i prosić o co? O gniew Boży. Bo jeżeli mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, a my nie odpuszczamy, czyli zobowiązuje, prosimy na kolanach Pana Boga, żeby Pan Bóg co nam zrobił? Był dla nas twardy, nieubłagalny, odtrącił i potępił. Tak samo często może być posłużyć nam nauka na naszych konwencjach, na naszych zebraniach, na czytaniu w domu, że tylko wzrośnie nasza wiedza, a jeżeli nie musi nas do tego, żebyśmy ją w czyn wprowadzali, to będzie skutek odwrotny. W tej przypowieści o miłosiernym Samarytynie to mówi właśnie Chrystus Pan. To pytanie na pewno bardzo często możemy wstawić sobie, czy byliśmy już kiedyś w takich sytuacjach, albo w tej sytuacji pobitego, albo w sytuacji tego kapłana przychodzącego. Najlepiej, gdybyśmy byli w sytuacji kogo? Tego miłosiernego Samarytanina. Jeżeli sobie umiemy w swoich myślach, w swoich serce przypomnieć, że znam ze swojego życia takie przypadki, że ktoś był pokaleczony, nie musiał być to krew się lala, ale w trudnej sytuacji, a się nim zainteresował, to cieszmy się i dziękujmy Bogu. ale wiedzmy, że Bóg nam każdemu wystawia takie sytuacje. Że my może będziemy dążyli, bo ja mam wygłosić wykład, to tamto nie jest obojętne. I te moje wszystkie wyklady mi tylko posłuszą o to, że udowodniłeś, że znaleźć, bardzo dobrze znaleźć prawo Boże, zakon, ale go świadomie, by można było w ten czas powiedzieć, łamałeś. Zakon tego nie sprecyzował wszystkiego, ale później Nowy Testament rozszerza. W takiej sytuacji na pewno przechodziliśmy. W tejże samej przypowieści, w Łukasza 10 rozdział, a 30 werset, o to chyba pomyliłem, w każdym bądź razie mówi, a mam otwarty inny, przepraszam. Dobrze. Mówi, że my mamy dosłownie czynić, bo mówi tak, który z tych trzech, czyli 36 werset, zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców. Czy ten, który znał prawo Boże, kapłan, był pomazany, miał, no na pewno w szatach nie chodził, tak, ale ten urząd sprawował, godnością się cieszył, czy lewita, który zresztą żyli na koszt narodu, nie udział, czy ten obcy Samarytanin, który tak bardzo daleko Żydzi często nimi pogardzali. Te sprawy na pewno bardzo często przemyśliwujemy i one stają nam przed oczyma. Jeżeli rozważamy na temat, jak wypowiada się Nowy Testament o naszej pobożności, o naszych nabożeństwach, to otwórzmy sobie list świętego Jakuba. Bo tak jak mówiłem, że był bardzo głębokie, głosił nauki apostoł Paweł. I często badamy i bardzo głębokie myśli widzimy, że zawarte. Ale jeżeli czytamy list Jakuba, to byśmy powiedzieli, że co? Bardzo proste nauki. Każdemu zrozumiałe. Jeżeli tak wszystko bardzo prosto, to dlaczego często tak bardzo jest źle? I czytamy, to zacytujemy z listu Jakuba, pierwszy rozdział, 25 do 7 wersetu mówi tak. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, kto czyta, co napisane w zakonie i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony. Ale który wejrzał i nauczył się, i bardzo dokładnie może z pamięci umie cytować całe fragmenty, a nie stosuje to, to co, pisze, że będzie błogosławiony? Nie pisze tu, że błogosławiony, ale myślę, że to, co z Łukasza, z tej przypowieści tam, że będzie odpowiedzialność. Mówi, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a jest, uważamy się za pobożny? Myślę, że tak, bo jeżeli by nie, to byśmy tam gdzieś byli indziej. Jeżeli ktoś jest pobożny, a nie powściąga języka swego, w stosunku do brata, do bliźniego swego, lecz oszukuje serce swoje, nie nawet brata, a Boga to już absolutnie nigdy nie oszukamy, ale oszukuje serce swoje, swoje jestestwo, swoje duszę, czy jakkolwiek nazwijmy, tego pobożność jest bezużyteczna i dla Pana Boga, i dla ludzi, i dla wszystkich. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przed świata. Biblia tysiąclecia oddaje tą troszeczkę innego religijność. Jeżeli ktoś, czyjaś religijność, a Biblia tysiąclecia chyba mówi, czyje nabożeństwo takie określa. Czyli sens ten sam. Nie sposób przypomnieć, zacytować jeszcze wersetów z listu do Rzymian, bo apostoł Paweł w liście do Rzymian 13 rozdziale porusza to, zestawia właśnie tych 10 przykazań, szczególnie odnoszącego się do bliźniego i mówi, że faktycznie nam nie trzeba, jeżeli chcemy być synami, jeżeli się powołujemy na synostwo Boże, to nam nie trzeba mówić nie zabijaj. Bo jeżeli już tak, To już jest chyba za daleko, to nie pisze. Ale miluj bliźniego swego, a jeżeli go nie milujesz, opuszczasz go. W tej z jednej pieśni, chyba 356, wstawiane jest, któż moim bliźnim? I kto? Czy tylko ten, który dzisiaj tu siedzi na sali? Z którym wspólnie zanosimy modlić pieśni? Jest tam chyba jedno to stwierdzenie takie mocne, które mówi, że ten, który co? Chyba tam jak kamień ma, w serce ma zakute. Coś takiego określenia. W Mateusza w 19 rozdziale są słowa Chrystusa Pana, rozmowa z tym młodzieńcem. Znane braterstwu chciałem tylko na bardzo niektóre momenty zwrócić. 19 rozdział od 29 wersetu. Młodzieniec znowuż przyszedł i pytał się. To jest opisane od 16 już. Oto ktoś przystąpił do niego, rzekł: nauczycielu, i znowuż to pytanie. Że i Pan mu mówi, tylko coś dziwnego. Mówi, czemu pytasz o to, co jest dobre? Jeden tylko jest dobry Bóg, jeśli chcesz wejść do żywa, to przestrzegaj przykazań. I co dziwne, nie wymienia najważniejszego Pan Bóg przekazania, tylko wymienia przykazania odnoszące się do bliźniego. Czy Chrystus zapomniał przykazanie to pierwsze? Nie, myślę, właśnie tu pokazał dokładnie. Jeżeli będziesz milował swego bliźniego, to znaczy, że ty udowadniasz miłość do kogo? Do Boga. Przypomnijmy sobie historię przyjaźni Dawida i Jonatana. Jak się zaprzysięgli i jak realizował Dawid przyjaźń do Jonatana? Jonatan nie żył. Realizował przyjaźń Dawid? Tak, do jego synów, do jego kalekiego syna pokazał. Posadził go przy swoim stole. To jest właśnie realizacja. Nie syn mu był bliski Jonatana, tylko bliski mu był Jonatan. Dokładnie jest z nami w stosunku tak i Panem Bogiem. I ta przypowieść jest bardzo, ta rozmowa z młodzieńcem jest bardzo trudna i nie do zrealizowania, byśmy powiedzieli. Bardzo często tak łatwo mówimy, że gdyby się on powiedział, że dobrze, Panie, to ja już sprzedam majętność i rozdam ubogim. Nie wiem, co nas do tego upoważnia, żeby tak mówić. Nie wiem. Możliwe, że tak. A może to była ta sytuacja, że Bóg mu położył na drodze. Ty masz z tym problem i ja ci to kładę. Może by trzeba było zrealizować, w jakim stopniu, nie wiem. Nikt nie wiemy, ale nie należy chyba bardzo zawężać. I 25 werset z tego rozdziału 19 mówi tak. A gdy to usłyszeli uczniowie, bo on powiedział, że łatwiej będzie wielbłądowi wejść przez ucho igielne niż bogatemu do królestwa, to mówi, gdy usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? Czy im to groziło to? Uczniom? Oni byli bogaciami? Nie. Mieli tą łódkę, zostawili, poszli, ale to problem. Mówi, a Jezus spojrzał na nich, spojrzał z miłością na nich i mówi to i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa. I rzeczywiście, gdyby nie było zakonu miłości, czynu Jezusa Chrystusa na górze Kalwarii, to czy tamci wszyscy Żydzi mogliby być zbawieni? Nie mogli. I tu się uzupełnia. Ale Chrystus złożył i u Boga to rzecz możliwa. I tą całą rozmowę kończy się w 29 wersecie. I każdy, kto by opuścił dom albo braci, bo tak się Piotr pytał, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma. I odziedziczy żywot wieczny. I jaki tu problem? Bardzo wiele ludzi dla imienia Jezusowego wyznając zginęło. Czy tylko ginęli ci, którzy byli naprawdę szlachetni i członkami Kościoła są? A ile Mahometanie wymordowali chrześcijan, katolików, którzy zresztą poszli tam w XI wieku zdobywać grób pański i bronić? Jak zdobyto chrześcijanie, z tego tak się nazywający, zdobyli pierwszy raz w 1099 roku Jerozolimę i jest zapisek historyczny, że krew na ulicach Jerozolimy była do kolan. Gdy za 89 lat zdobyli Saladyn, emir Egiptu, prawdopodobnie nie zginął ani jeden człowiek. I kto jest chrześcijaninem? kto jest bliźnim. I ten problem właśnie, to nie wyznać imię Jezusa, nieść na sztandarze, pod sztandarem, bo szli. Tylko co? Wyznać imię Jezusa, to znaczy czyny. I chciałbym przypomnieć tylko już bardzo pokrótce, Chrystus Pan, modlitwa arcykapłańska, modli się. I zapisane to jest w 17 rozdziale, a 6 wersecie. To Chrystus Pan w modlitwie modląc się mówi, że oznajmiłem imię Twoje. Czy apostolowie, czy Żydzi imienia Pana Boga nie znali? Czy trzeba ich było właśnie to, kiedyś ze świadkami rozmawiać, że to przecież obowiązek powiedzieć, nauczyć imię Bożego, że jest Jahwe. Czy Jehowa, nawet nie umiemy uczą, a nie jesteśmy nigdy wszyscy pewni do końca. Nie, tylko co nauczył? Pokazał poprzez swoje życie, swoje działalność, czyny, jaki jest naprawdę Bóg. Imię to znaczy dzieło Jego. I jeżeli będziemy w imieniu tego, a byli tacy, bo apostoł Piotr chyba w drugim rozdziale mówi, że z radością pozbywali się swoich majątności i szli na stosy, ginęli, to tacy na pewno co? Są blisko, a teraz powiemy z całym przekonaniem, że taki według zapewnień Chrystusa Pana są co? Królestwie Boga Ojca. I tego właśnie, takiego chrześcijaństwa, takiej drogi z całego serca wszystkim nam życzę, żebyśmy tą drogą, takim postępowaniem, nie spotykaniem się nad tym, chociaż na pewno, czy wszyscy tu zasługę znajdziemy, żeśmy przyjechali, ale myślę z przekonaniem, że te siostry, ci bracia, którzy tam pracują, zasługę u Boga sobie zasłużą. Może my tyle się przyczynimy, jeżeli tylko tyle, to może i to dobre. Dziękuję za uwagę.